Niech Pan pomoże w ten temat się zanurzyć. I to jest tak, jak z kimś, kto nigdy by gdzieś nie był, to ciężko by było komuś opowiadać o miejscu, w którym nigdy nie był. Ale jeśli już człowiek gdzieś był, to jest człowiekowi już łatwiej opowiadać o tym. A jeśli ten człowiek nie tylko tam był, ale tam też zamieszkał, to jest jeszcze łatwiej o tym opowiadać, bo człowiek już dużo więcej wie. Gdy żyliśmy w świecie i żyliśmy jak świat, to mieliśmy wiedzę na temat zła jakiegoś, jak smakuje to, jak smakuje tamto, jak się żyje pod wpływem tego, czy pod wpływem tamtego, jak ukraść. Rozmawialiśmy na tematy, które są grzechem, które są złe. Z chwilą, kiedy poznaliśmy Jezusa Chrystusa, zmienił nam się temat, zmieniło nam się zapotrzebowanie na to, by poznawać Boga, a nie tyle poznawać coś złego. Kiedy żyliśmy bez Boga w świecie, każdy z nas mógłby powiedzieć, jacy byliśmy. Wiemy to i gdy jesteśmy na tyle szczerze, prawdziwi, to powiedzielibyśmy o wielkiej upadłości, o życiu w sposób niedobry, życiu, które było skierowane na to, żeby żyć po swojemu. A teraz zmiana, która następuje. Zrodzenie z góry, z Boga, daje nam możliwość, by poznać jeszcze inne doświadczenie, o wiele cenniejsze doświadczenie, które pochodzi z góry, z Boga. I teraz mamy jedno i mamy drugie. Pamiętamy, cośmy robili, żyjąc bez Boga i zaczynamy się uczyć, co możemy uczynić, żyjąc z Bogiem. Zaczynamy się w tym kosztować i zaczynamy doświadczać, że życie z Bogiem jest szlachetne, jest czyste, jest życiem skoncentrowanym na to, co nie ma końca, co jest wieczne, co jest prawdziwe. Dlatego też Bóg nie ma upodobania w naszym starym życiu, kiedy czyniliśmy zło i żyliśmy w zły sposób. Bóg ma upodobanie w nowym życiu. W życiu, które poznaje Boga, które poznaje, jak rzeczywiście żyje się z Bogiem. I teraz dla mnie, dla ciebie jest to ważne, gdyż jeżeli mamy śpiewać w pląsach, w radości, to musimy znać różnicę między jednym a drugim. Widzieć, co sprawiało nam radość wtedy i czym to się kończyło. I oglądać, co sprawia nam radość w Bogu i jak to trwa. I dla mnie, dla ciebie jest to ważne, by móc pamiętać, że kiedy żyliśmy bez Boga, nie musieliśmy się zbytnio pilnować, bo nie myśleliśmy tyle o Bogu, co raczej myśleliśmy, żeby coś się nie wydało, żeby nie zostać ukaranym za coś, a więc uczyliśmy się, jak przemknąć sobie w sposób taki, żeby nie ponieść odpowiedzialności za nasze złe życie. Tutaj odwraca się sytuacja i zaczynamy doświadczać, że chcemy się oczyścić z tych rzeczy, że zależy nam na tym, że nie jest nam obojętne, co będzie za nami pozostawione, a więc zaczynamy doświadczać czegoś, co nie pochodzi z tej ziemi. Zaczynamy doświadczać to, co pochodzi z góry, od Boga. W liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale. Pamiętajmy o tym, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Pamiętajmy, że stało się coś zupełnie innego. W tym momencie dzieci urodzone z ciała żyją w grzechu, żyją w bezprawiu, ale dzieci urodzone z góry, one mają inny charakter. Czytamy w liście Piotra też, że dostaliśmy naturę, dostaliśmy to, co jest od Boga, abyśmy nie musieli żyć w złu, a więc coś, co jest w rzeczywistości tym Bożym darem, aby Jego dzieci nie musiały żyć w sposób światowy, sposób negatywny, sposób destruktywny, ale aby Jego dzieci mogły żyć tak, jak Bóg jest Bogiem, który tworzy, który czyni, który dokonuje wspaniałych swoich dzieł. Tak samo bierze nas, swoje dzieci, abyśmy mogli oglądać, w jaki sposób On to czyni. Pokazał też nam na swoim Synu, jak to jest. W liście do Hebrajczyków w tym 12 rozdziale czytamy od 22 wiersza: lecz wy podeszliście do góry Syjon i miasta Boga żywego, Jeruzalem niebieskiego i niezliczonej rzeszy aniołów, uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. A więc my podeszliśmy do tej góry, na której Bóg ma upodobanie, na której następuje zrodzenie dla Bożego zadania. Bierzesz grupę żebraków i o czym oni mogą rozmawiać, ich marzeniem może jest znalezienie wielkiej fortuny na śmietniku albo coś takiego, czy może na ulicy znalezienie jakiegoś portfela po kimś zasobnym, czy takie marzenia i sobie coś tam. Podczas gdy, kiedy patrzysz na Boże dziecko, ono jest bogate, nie musi marzyć, ono otrzymało od Boga największe skarby. A więc możesz rozpoznać, że kiedy zrodzony jesteś z góry, czy zrodzona, to wtedy doświadczasz, że jesteś bogatym człowiekiem, bo masz coś, co jest z góry, co jest z nieba. Na przykład śpiewaliśmy, zaczęliśmy od przebaczenia. Przebaczenie jest wspaniałym Bożym darem. Jeżeli możesz przebaczać nawet wrogom i nie chodzisz w złym nastawieniu, to jest skarb, który pozwala ci żyć swobodnie, myśleć swobodnie, cieszyć się tym, co Bóg ci daje. Jeśli zaś nie masz tego i myślisz tylko, no szkoda, że nie mogę przebaczyć, że muszę chodzić z taką goryczą, złym nastawieniem, to znaczy, że człowiek nie przyjął tego, nie ma... No, dane to od Boga, a Bóg to daje swoim dzieciom. Boże dzieci mogą przebaczać. Dzieci tego świata są pamiętliwe, złośliwe, wypominające, często latami toczące wojny o różne rzeczy. A więc ci, którzy urodzili się z Boga, otrzymują to, co też i Paweł pisał, że ten, który zaczął w nas dobre dzieło, on też się dokończy. Tu psalmista pisze, on najwyższy utwierdzi go. A więc jeżeli rodzimy się z Boga, to Pan Jezus mówi nam o innym życiu, o innym prowadzeniu. W Ewangelii Jana w tym 3 rozdziale czytamy, jak Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. I od 3 wiersza: odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. A więc Pan Jezus pokazuje temu człowiekowi, że musi nastąpić nowe narodzenie, rodzenie z góry, narodzenie na tej górze Syjon, żeby człowiek mógł widzieć Boże Królestwo i do Niego wejść. I teraz same nasze doświadczenie jest takie, że powiedzmy Ja mogłem mieszkać od urodzenia w mieście, ale przyszedł dzień, gdzie wyprowadziłem się z miasta i już nie mogę się zaliczać do tych, którzy mieszkają w mieście. Od tej chwili zaliczam się do tych, którzy mieszkają na wsi. Jeżeli zostało zmienione moje miejsce, zostało też jakby zmieniona moja pozycja w danej sytuacji, w jakiej jestem. Jeżeli my urodziliśmy się w świecie i w świecie żyliśmy i przyszliśmy do wiary w Jezusa Chrystusa i do urodzenia z Boga, to staliśmy się mieszkańcami innego miejsca, tak? Już nie świata, ale Królestwa Bożego. Nowego Jeruzalem, miasta, które jest napisane, że jest matką naszą i które jest w górze, a więc na górze Syjon. Jeżeli zmieniła się nasza pozycja, to też zmieniło się wszystko, z czym teraz my, co czynimy. Wcześniej nie robiłem tego, co teraz robię. Wtedy mogę robić co innego na przykład. A więc z chwilą, kiedy przemieściliśmy się ze świata do Królestwa Bożego, zaczynamy w nim żyć, zaczynamy doświadczać, że tam zupełnie co innego się opłaca. Opłaca się czynić dobro, opłaca się przebaczać, opłaca się znosić przeciwności, opłaca się cierpieć nawet niesłusznie i w tym cierpieniu wzrastać, rozwijać się, krzepnąć. Zupełnie co innego opłacało się w świecie, kiedy żyliśmy, i co innego w Królestwie Bożym. I teraz skąd ten psalmista sobie raptem wymyśla jakieś śpiewanie w pląsach? Co on tutaj w ogóle śmie pisać, jeżeli weźmiemy postawę człowieka, który w tym momencie myśli sobie, przecież wiara to jest obciążenie, to jest ja muszę teraz jeszcze więcej się starać, więcej mam przeszkód, jeszcze więcej doświadczam, jak jestem złym człowiekiem na przykład, czy inne rzeczy. A więc to jak ja mam teraz pląsać, jak ja mam się cieszyć? Tak sobie może faktycznie, może takie frywolne by to mogło być, pląsają sobie. Ale taka jest rzeczywistość, bo Królestwo Boże to jest radość. Radość, która pochodzi z Boga. To jest to szczęście, które nigdy nie pozna człowiek, jak się nie narodzi z Boga. Szczęście, że cała wieczność jest otwarta dla nas w Jezusie Chrystusie. Szczęście, że z łaski Bożej dotarła do nas prawda o zbawieniu, o uratowaniu. Kiedy otworzymy list do Galacja na przykład, 5 rozdział, i czytamy tutaj, jakie są uczynki ciała, jakie są uczynki światowego funkcjonowania, jakie kierowały nami. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obszarstwo i tym podobne. O tych powiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I chociaż Słowo Boże o ludziach, którzy o nas także, gdy żyliśmy bez Boga na świecie, wypowiadało się w ten sposób, to okazuje się, że myśmy więcej tańczyli, zadowoleni byli, gdy muzyka nam zagrała i wódka się polała, czy co tam, to byliśmy, naprawdę wyglądaliśmy na bardzo szczęśliwych ludzi, jak to by było zupełnie co innego, jakby takie życie, to jest dopiero szczęście dla człowieka. Ale kiedy się nawracamy i kiedy doznajemy, że spotkaliśmy się z Bogiem, mamy wroga, który już nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Potępiciela, który stale potępia nas i stale chce powiedzieć coś nam takiego, żebyśmy nie byli zadowoleni, żeby chrześcijaństwo stało się dla nas po części udręką. W chrześcijaństwie nawet się nie można cieszyć, bo stale coś jest nie tak, bo stale jest problem. Problemy zostały rozwiązane na krzyżu, dlatego Słowo Boże mówi do nas, abyśmy codziennie nieśli swój krzyż, oddzieleni od tych rzeczy, które są ze starego człowieka. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność czy miźliwość. Dlaczego to jest owoc ducha? Dlatego, że to jest owoc działania Boga w nas. Jeżeli Bóg może swobodnie w nas działać, to też swobodnie w nas to wszystko się dzieje. Gdzie więc jest problem? Że mnóstwo ludzi jest wierzących, a mało szczęśliwych. Może inaczej jeszcze, że wyglądałoby, że ci, którzy żyją w grzechach i chodzą sobie frywolnie w świecie i są wierzącymi i oni pląsają, grają, wszystkie instrumenty chodzą, ręce do góry, to chyba oni są tymi urodzonymi, szczęśliwymi ludźmi, którzy w rzeczywistości umieją się cieszyć, że bębny grają, że wszystko tak jest odpowiednie. I chociaż żyją w grzechu, ale są zadowoleni, że są wierzącymi i że mogą się tak cieszyć. A więc zobaczmy, diabeł pierw oszukiwał nas, kiedy żyliśmy w ciele, w świecie. Potem próbuje oszukiwać dalej, kiedy się ludzie nawracają, żeby nie porzuciwszy zła, grzechu, żeby weszli w radość, którą naprawdę mogą mieć tylko Boże dzieci. I teraz albo człowiek wygra z diabłem i będzie się cieszyć, że może żyć z Bogiem w sposób czysty, taki jak Bogu się podoba, dlatego że nie ciało, lecz duch prowadzi. Albo człowiek będzie się zmagał z jakimiś wroga, przeciwnościami, który będzie próbował powstrzymywać człowieka przed tym czystym zadowoleniem poprzez zarzuty, a to za mało, a to za mało, a to za mało. Jedno jest pewne, że dzieci Boże nienawidzą grzechu, nie chcą grzechu. A jeśli by zgrzeszyli, chcą jak najszybciej z tym skończyć. Taka jest doświadczenie dzieci Bożych. Czytamy w pierwszym liście Jana, dzieci Boże nie grzeszą, nie mogą grzeszyć, gdyż posiew Boży jest w nich. Posiew Boży jest w nas. Posiew Boży to Boże Słowo, Duch Boży działający w nas. A więc zwróć uwagę, czy Bóg chciał, aby Jego dzieci, które zrodzone zostały z góry, były stale zasmucone, zmęczone, jakby miały zarzuty wobec innych, że nie mogą normalnie się cieszyć. Czy Bóg tak chciał, posyłając swego Syna? Czy o tym mówi Słowo Boże w każdym jednym miejscu? Owocem zaś ducha są miłość, radość. Dlaczego radość jest owocem ducha? Rozumiecie, jeżeli dziecko Boże widzi Królestwo Boże i może do niego wchodzić, to tam spotyka się z Bogiem. Przez krew Jezusa mamy wstęp do miejsca Najświętszego, więc znowuż szczęście, że tam, gdzie nie mogli wchodzić ci, którzy byli przed nami, my teraz możemy wchodzić oczyszczeni krwią Chrystusa. Mamy wstęp do miejsca Najświętszego. Mamy swobodę, by przychodzić przed Boże oblicze. Jakież to szczęście, że możemy stawać przed Bogiem, który stworzył nas i który dał nam swego Syna, aby umarł za nasze grzechy, abyśmy mogli do Niego w ten sposób przychodzić. Otworzył nam drogę przez ciało swojego Syna, przebaczywszy nam wszystkie nasze winy, kiedy przyjęliśmy to przebaczenie, idąc wody chrztu i dając się zanurzyć śmierć Chrystusa, aby powstać do nowego życia. To jest narodzenie z wody i z ducha. Kiedy Duch Boży nas napełnia zrozumieniem i widzeniem tego, czego ciało nie może zobaczyć i doświadczasz, że ten wspaniały Chrystus jest z tobą, żeby cię przeprowadzić. A więc nie jesteś sam, jesteś wdzięczną, zadowolonym. Możesz się cieszyć przed obliczem Pana. I to jest właśnie to, co chce mieć Ojciec we wszystkich swoich dzieciach. Radość zbawionych ludzi, radość uratowanych ludzi. Dzieci Boże nie mogą wyglądać, jakobyśmy my mieli dźwigać nie wiadomo jakie ciężary. Nasze ciężary wziął Pan Jezus Chrystus na siebie i zaniósł je na krzyż, abyśmy obumarwszy grzechom żyli dla Bożej sprawiedliwości. A więc patrząc teraz w górę i wiedząc, że tam jest Ten, który jest początkiem tego wszystkiego, co się dzieje w nas, oczekujemy na Jego powrót wdzięcznym sercem, należąc do Niego. Królestwo Boże nigdy nie będzie zamienione w jakieś żałoby, w jakieś smutki, ponieważ Paweł pisze, nawet gdy jesteśmy zasmuceni, to zawsze weseli. Skąd ta wesołość wynika? To nie jest taka wesołkowatość jakoś, to jest wesołość, że chociaż cierpimy, jednak przyjdzie kres cierpień i spotkamy się z tym, który cierpiał za nas, abyśmy mogli my dzisiaj cierpieć, nie z powodu grzechów, ale z powodu życia z Chrystusem Jezusem. A więc uwolnienie od wszelkich tych obciążeń czy jakichś tam ludzkich trosk przyszło do nas w Jezusie Chrystusie. Gdy mówimy o tym, co widzimy, wtedy rozumiemy, o czym mówimy. Wiara patrzy na Chrystusa i wiara czerpie z Chrystusa Jezusa. Dlatego dla mnie i dla ciebie normalną rzeczą jest radość, bo radość jest wynikiem patrzenia na Pana, widzenie tego, co jest wieczne, co nie ma końca. Im bardziej zbliżamy się do przyjścia Pana, tym bardziej wrogowi będzie się udawać, aby atakować to, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Jeżeli chrześcijaństwo stanie się dla nas udręką, rozmowa z Bogiem kłopotem, a bycie ze sobą nawzajem doświadczeniem, to tak jakbyśmy nie osiągnęli tego, po co posłał Jezusa Chrystusa Ojciec. Musi być to czymś drogocennym, ponieważ w Chrystusie Jezusie zostaliśmy złączeni razem z Nim w jedności z Ojcem. Radość Ojca spływa na nas. To tak samo jak ten syn marnotrawny, który wrócił do Ojca i mówi: Ojcze, nie jestem godzien nazywać się nawet Twoim synem, uczyń mnie jednym z najemników Twoich. I kiedy Ojciec go każe przeoblec te szaty synowskie, nałożyć pierścień, wyprawić ucztę, niemożliwe jest, żeby ten syn siedział dalej ze zwieszoną głową i demonstrować: Ojcze, cokolwiek byś zrobił, już mnie nie ucieszysz. Ja już mam taki smutek, ja go będę miał już cały czas. Ja zrobiłem tyle zła, ty już mnie nie masz jak nawet ucieszyć. Choćbyś nie wiadomo, co zrobił, ja już nie będę mógł się cieszyć nigdy. Co by ojciec wtedy zrobił? Ojciec wziąłby z twojego syna utulił i powiedział: Synu, raduj się, bo ja chcę, byś się radował. Uczyniłeś zło, ale zostało ci to przebaczone. Raduj się więc w Panu zawsze. Raduj się należąc do Ojca, ponieważ Ojcu miła jest radość. Stąd i ten psalmista mógł śpiewać: śpiewać będą, wpląsać. Wszystkie me zdroje są w Tobie. Wszystko dostaliśmy w Chrystusie, jak to było wspomniane. Pamiętamy, jak kiedyś Pan Jezus rozmawiał z tą Samarytanką i powiedział jej: gdybyś napiła się tej wody, którą ja mam, nigdy więcej już nie pragnęłabyś, gdyż ta woda stałaby się źródłem tryskającym w Tobie ku Twemu żywotowi wiecznemu. Co to za woda jest? Znowuż mamy tego Ducha Świętego i znowuż radość Ducha Świętego. A więc zwróćcie uwagę, że kiedy my, Boże dzieci, rozmawiamy ze sobą o tym, co dał nam Ojciec w Jezusie Chrystusie, to patrząc na to, normalną rzeczą jest, że wywołuje to w nas radość. Radość, ponieważ to, co jest nieosiągalne na ziemi, w żaden sposób, w żadne pieniądze, dostaliśmy za darmo z łaski. To sprawia w nas szczęście, że możemy do Niego należeć i że możemy Mu dziękować za wielką łaskę przebaczenia nam starego życia, darowanie nam wszystkich naszych złych rzeczy i obdarzenie nas zupełnie nowymi wspaniałościami chwały. A więc jest Bogu miłe, aby wszystkie Jego dzieci radowały się. Z radością On chce, żebyśmy przychodzili przed Jego święte oblicze, że On dał nam swego Syna, że krew Jezusa oczyszcza nas z naszych grzechów, że wszystko zostało załatwione między nami i Ojcem. Nawet jest napisane w ten sposób, że kto przyjął Jezusa Chrystusa, ten otrzymał prawo bycia dzieckiem Bożym. Co to znaczy być dzieckiem Boga Wszechmogącego? To znaczy właśnie być szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym, ponieważ mam Ojca, który jest w niebie, który obdarza wszelkim dobrem i czyni nas ludźmi, którzy są bogaci w Chrystusie. Kiedy czytamy list do Efezjan, czy list Piotra, jakiekolwiek miejsce, którym jest napisane o obdarzaniu nas, to czytamy, że już przed założeniem świata Bóg podjął decyzję, że w Chrystusie Jezusie uczyni nas wiecznymi wraz z Nim, że obdarzy nas swoją wiecznością i uczyni nas swymi dziećmi, które będą zawsze mieszkać w Jego domu. Chwała Bogu za to, że obdarza nas tym, co jest dla nas nieosiągalne według ciała, ponieważ tylko On może nas tym napełnić. Tylko On może obdarzyć nas i wprowadzić nas w to obdarzenie. Tylko On może, dając nam te wspaniałe skarby, wprowadzić nas w kosztowność tych skarbów. Jezus jest początkiem i zakończeniem każdej sprawy. I jeżeli doświadczamy cokolwiek z Biblii, to doświadczamy, że wszędzie tam jest radość Boga. Radość zdeptania wroga naszej duszy, diabła. Radość, że w Synu swoim osiągnął zwycięstwo nad diabłem i otworzył nam możliwość usunięcia nas z tego świata i naszego zaakceptowania tego usunięcia nas z tych rzeczy, tego świata, aby nas prowadzić w niebiańską sferę Bożego działania. A więc to jest coś, co Bóg przygotował dla wszystkich swoich dzieci. I każde Boże dziecko, kiedy doświadcza uwolnienia z tego, wyprowadzenia z tego, wprowadzenia w następną jakąś wspaniałość obecności Bożej, następna rzecz, którą Bóg pozwala nam i pomaga nam pokonać, aby Jego Syn był coraz bardziej widoczny w nas, to sprawia nam radość, to sprawia nam zadowolenie, że Bóg nadal pracuje, że nie zostawił, nie porzucił, gdy my może gdzieś zawiedliśmy, ale nadal pozostał i nadal przywołuje nas do tego, co jest wieczne, co jest prawdziwe. Więc wszyscy, którzy urodzili się na Syjonie, to są ci, którzy będą wiecznie z Bogiem. Tylko to miejsce gwarantuje nam, że to jest miejsce zrodzenia. Syjon, miasto Boga żywego, miejsce na samej górze. To nie jest coś tutaj ziemskiego, to jest niebiańskie. To jest miejsce, w którym Bóg zradza swoje dzieci w Chrystusie Jezusie. I dlatego każdy z nas musi doświadczyć tego, co jest przełamaniem wszystkich tych ludzkich rzeczy. Ciało nie może tego pojąć ani zobaczyć, bo dla ciała jest to niewidoczne. Ale duch nasz pojmuje to i doświadcza tego, że Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł zbawić nas, uwolnić, wyprowadzić z niewoli, dać nam wolność, wolność należenia do Boga, wolność, aby być z Bogiem, wolność, aby się modlić i wiedzieć, że Bóg nas wysłuchuje. Po co spotykamy się na tym modlitewnym w sobotę, żeby się modlić i prosić, bo oczekujemy, że On nas wysłucha, że uczyni to. Bóg mówi, że swoje dzieci wysłuchuje, a więc oczekujemy, że nas przyjmie jako swoje dzieci i uczyni dla nas to, co jest cenne, co jest ważne. Jeżeli wiemy, że jest On mocen uczynić to wszystko, to już się radujemy, że złożyliśmy nasze prośby u kogoś, kto potrafi wykonać to wszystko, o co Go prosimy. A gdy później oglądamy, jak On to czyni, to radujemy się, że to uczynił. I dziękujemy Bogu za to, że w ten sposób działa, że tak się wydarza. A więc zawsze jest to połączone z radością. To nie jest uczynione, ale później może znowu coś się nie uda, to co będę dziękować, jak może znowu się nie uda, czy cokolwiek. Ale dziękujemy dlatego, że Bóg gwarantuje nam, że jak zaczął w nas swoje dzieło, takie też doprowadzi do wspaniałego zakończenia. Pan zapisze w Księdze Ludów, oni się tu urodzili. Sela. Niech Bóg będzie uwielbiony za to zrodzenie z góry. Dziękuję Bogu za tą łaskę, że nie tylko mogę czytać o tym w Biblii, ale wiem, jak smakuje radość w Duchu Świętym. Wiem, jak smakuje pewność, że co Bóg zaczął, to Bóg dokończy. Wiem, jak smakuje Jego wierność. Wiem, jak smakuje Jego uczciwość, Jego cierpliwość, Jego miłosierdzie. Dlatego, że jestem dzieckiem Bożym. Gdybym nie był, nie miałbym pojęcia, jak to wszystko smakuje i mówiłbym o czymś, czego w ogóle nie wiem i nie rozumiem. Mówiłbym, domyślając się, a wiem, jak smakuje bycie z Bogiem, jak smakuje chodzenie z Bogiem, jak smakuje należenie do Boga i chcę dowiedzieć się, jak się mieszka w domu Ojca. na zawsze. I dlatego chcę tam dotrzeć i nie myślę iść tam ze zwieszoną głową, jakby mnie prowadzili na miejsce, gdzie nie podoba mi się. Że, tak jak dziecko, chcesz pociągać, a jemu się nie podoba to, gdzie chcesz go pociągać i się opiera i płacze. A chcesz mu dobrze uczynić, to nie możemy tak wyglądać, że jak dzieci, które myślą sobie, że no, to na pewno nie będzie nic fajnego. Wszystko, co Bóg czyni, jest wspaniałe, dlatego chciejmy to doceniać, radujmy się w Panu zawsze. To nie jest takie słowo, jak nieraz już mówiliśmy, to jest prawda, którą potrzebujemy znać. Raduj się w Panu zawsze, myśl o tym, co masz w Chrystusie, co Bóg ci darował. Jak ci przebaczył twoje grzechy, jak cię obdarzył majątnością o wiele większą od tych wszystkich rzeczy. Patrz zawsze na to, co w górze. Patrz na to i tam spodziewaj się tego, co jest najważniejsze, aby twoje serce było szczęśliwe, żebyś zawsze był wdzięcznym, zawsze wdzięczną Bogu. Trwaj w czystości, w uświęceniu, to też jest skarb z nieba. W Chrystusie jest to dane każdemu z nas. Niech Bóg pomoże doświadczać nam tych rzeczy i kosztować tych skarbów, bo wtedy coraz bardziej to się wyraża w tym, w jaki sposób się zachowujemy, jak przychodzimy do Boga. Bardzo często jest tak, że człowiek przychodzi jakby nie postrzega, za co miałbym Bogu dziękować. Dobrze jest zastanowić się, co chcę Bogu powiedzieć, za co mogę Mu dziękować, co On takiego czyni, że chcę Mu dziękować, co On może uczynić, że chcę Go prosić o to, by to uczynił i dlaczego mi na tym zależy, bo chcę być jak Jezus, a skoro chcę być jak Jezus, to znaczy, że Bóg włożył to w moje serce, bo gdyby On nie włożył to w moje serce, ja bym nie myślał nawet, żeby chcieć być jak Jezus, nie zależałoby mi na tym, aby moje życie było podobne do życia Jezusa Chrystusa. Gdyby Bóg nie wpisał tego w moje serce czy twoje, to byś sobie myślał, a to nie ma takiego znaczenia, aby tylko coś tam odrobić, trochę przeczytać, trochę się pomodlić i biec dalej po swojemu życiu i tyle i będzie dobrze. Ale jak zdajesz sobie z tego sprawę, to znaczy, że Bóg włożył w twoje serce i teraz musisz wygrać wojnę z wrogiem, który chcę przyjść do Ciebie i tak jak przyszedł do Jezusa Chrystusa i powiedzieć, no jeśli jesteś Synem Bożym. Co to znaczy, jeśli jesteś Synem Bożym? Diabeł podważa to, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I do każdego z nas przychodzi, mówi, no jeśli jesteś Synem Bożym. I co? I wtedy, jeżeli go posłuchasz i pomyślisz sobie, a skąd ja mogę wiedzieć, czy ja jestem dzieckiem Bożym? A może faktycznie nie jestem dzieckiem Bożym? I człowiek wtedy zacznie sobie myśleć, a bo może to wszystko nie ma sensu, już diabeł drąży dalej. Jeśli wątpimy w to, co uczynił Bóg, to wtedy zaczyna się szansa dla wroga, żeby drążyć temat. I później człowiek chodzi znękany i zbity, ale tylko dlatego, że zamiast słuchać Boga i wierzyć Bogu, człowiek zaczyna słuchać diabła. Jeżeli byśmy codziennie byli bogaci i szczęśliwi, to jakby wyglądało nasze życie codziennie? A przecież jesteśmy najbogatsi. Nie ma nikogo bogatszego od nas, ponieważ wszystko, co Bóg ma, dał nam, swoim dzieciom w Jezusie Chrystusie. A więc nie ma możliwości, żeby ktokolwiek był bogatszy, więc jesteśmy najbogatszymi. I co? I szczęśliwymi, bo nasze złe życie zostało zakończone i dostaliśmy prawo nowego życia. Jak żebyśmy mieli nie radować się z tego, dlatego radość jest czymś normalnym. Nieraz jak człowiek się rozraduje, to doświadcza też, że nogi nie mogą normalnie ustać, bo twoje ciało zaczyna doznawać tego, już kiedyś o tym mówiłem, i doznajesz, że aż chciałoby ci się tańczyć przed Bogiem z tej radości, że wspaniały Bóg jest uwielbiany, jest uczczony w tobie. Widzisz braci, siostry, którzy też unoszą się i zachwycają się Bogiem i Jego działaniem. A więc cały czas doświadcza, że jesteś wśród wierzących ludzi, którzy patrzą na Boga gdy przychodzą przed Jego oblicze, aby Go wielbić, aby Go czcić, aby Mu śpiewać pieśni. Obdarza nas pieśniami, które Mu śpiewamy. Radujemy się, że możemy następną pieśń zaśpiewać dla Jego chwały i dziękujemy Mu za to. Jedno jest pewną rzeczą, nie można człowiek, dziecko Boże, przyzwyczaić się do chodzenia przed Bożym obliczem w sposób taki, jakby to wygląda, rozumiecie, jak Izrael wyprowadzony został z Egiptu, to byli tacy, którzy szli z wdzięcznym, zadowolonym sercem, ale byli tacy, którzy narzekali stale na coś. Nie zrozumieli, że Bóg przyznał się do nich, że tak jak obiecał Abrahamowi, ja ich wyprowadzę tam po 430 latach z tego Egiptu. No i wyprowadził ich wszystkich zgodnie z obietnicą, jaką złożył swym przyjacielowi Abrahamowi. I oni zamiast docenić to i radować się, już zobaczyli przeszkodę, już narzekali. Za przeszkodą, no, pokonana przeszkoda, radowali się, ale znowu zobaczyli przeszkodę i znowuż narzekali. Jak myślisz, czy to było dobrą rzeczą, żeby stale narzekać na to, że Bóg ich wyprowadził z niewoli? Czy to było dobrą rzeczą iść i wyglądać tak, jakby Bóg prowadził ich na miejsce, którego oni tak naprawdę już nie chcą, a w pewnym momencie powiedzieli, my lepiej wróćmy do tego Egiptu, bo znamy tam ten smak czosnku, czy ogórków, czy czegoś, a tu to w sumie nie wiemy, co tam Bóg dla nas przygotował, skoro tyle przeszkód jest po drodze. Ale każda przeszkoda to jest przywilej, że możesz zobaczyć, że Bóg ćwiczy ciebie, jak ojciec ćwiczy swego syna, żebyś nauczył się radować z tego, że Bóg prowadzi cię do wieczności z sobą. Żeby zobaczyć, tak jak Jakub pisze, Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. No tak jakby, jak on tu pisze w ogóle? Kto by myślał? Przecież utrapieni ludzie są, a on jeszcze takie rzeczy próbuje tam wypisywać. Przecież on chyba się nie wie w ogóle, co to znaczy być chrześcijaninem. Może miał fantazję pisawczą jakąś, a może i ten psalmista miał fantazję, śpiewać będą w pląsach. Może oni fantazjują po prostu w tej Biblii, a tak naprawdę to tego nie ma. Nie ma radości, nie ma zadowolenia, nie ma szczęścia, nie ma zaklaskania w ręce, zadowolenia, że jaki wspaniały jest Bóg. Tylko tak, to musi być taki mozuł, taki trud jakiś, takie utrudzenie. On pisze dlaczego? Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, nie mający żadnych braków. A potem szczęśliwy mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Widzimy więc w doświadczeniu, że w każdym miejscu Biblii spotkamy się z tym, żeby się radować Panu zawsze. I teraz mamy to doświadczenie, że my musimy używać serca wiary. Rozumiecie, jeżeli mamy oczy i widzimy, ale opuścimy powieki, to chociaż mamy oczy i widzące oczy, to jednakże nie widzimy. Dlaczego nie widzimy? Bo opuściliśmy powieki. Zasłoniliśmy sobie oczy i chociaż one widzą, to jednakże nie widzą. Jeżeli mamy serce wiary i oczy serca patrzą na Pana, jeżeli tak samo zamkniemy to, opuścimy jakby powieki na te oczy serca, to serce przestanie widzieć. My nie możemy pozwolić sobie na to, żeby zamykać oczy. Możemy, może na chwilę powieki nasze pracują, żeby oko było odpowiednio nawilżane, ale to jest praca, to nie jest to, że my zamykamy i sobie trzymamy w ten sposób, idziemy ulicą, jedziemy samochodem, balibyśmy w ogóle taką rzecz zrobić. A więc jeżeli oczy serca mają patrzeć na Pana, to nie zamykajmy tego serca nigdy. Nie pozwólmy na to, żeby wróg też przez jakieś rzeczy, czy potępienia, czy inne rzeczy powodował, że my stracimy patrzenie na Chrystusa i to serce będzie smutne, ponieważ nie widzi Pana. Ale jeżeli nie pozwolimy na to wrogowi, żeby oczy nasze zostały zamknięte. Będziemy patrzeć cały czas na Pana. To jest niemożliwe, żebyśmy nie cieszyli się Panem. Tym, co On dla nas uczynił. Jest niemożliwe. Bo my wiemy, że zapłacił za nas najwyższą cenę. Jak powinien wyglądać człowiek, któremu spłacono wszystkie długi. My wiemy. że ten człowiek nie będzie się czepiał kogoś o jakieś swoje dłużki tam, tak jakby ktoś ci przebaczył miliard złotych, a ty się czepiasz o 100 złotych jakiegoś człowieka, że ci nie oddał. Przecież to by było idiotyczne. Człowieku, wolny jesteś, jeszcze masz tu dodatkowo. Chwała Bogu, wspaniały Pan darował mi wszystko. I wtedy się cieszysz tym królem. Jest niemożliwe, rozumiecie, żeby pozwolić sobie na to, żeby wróg powodował, że my przymkniemy te oczy wiary i cieszyć się Panem. My nie możemy pozwolić diabłu na to, żeby oczy naszej wiary zostały zamknięte. Nie możemy pozwolić. Pan Jezus mówi, mówicie, że widzicie, a ślepi jesteście. Oni po prostu mieli to samo, zamknięte oczy. No widzimy, ale jednakże nie widzieli. Ale Jezus mógł im otworzyć oczy, żeby zaczęli widzieć. Jeżeli patrzymy na Pana i rozumiemy, że On zapłacił za nas najwyższą cenę, to radujmy się z tego zawsze. Jeżeli widzimy, że On się stał drogą do Ojca, radujmy się z tego zawsze. Jeżeli widzimy, że On jest tym, który podjął się dzieła zbawienia nas, radujmy się, bo podjął się dzieła zbawienia nas ktoś, kto potrafi to uczynić, bo sam pokazał, jak wygrał na ziemi, chodząc w naszym ciele. Radujmy się z tego. Nie pozwólmy, żeby oczy serca naszego zostały jak woalką jakiegoś niepewności, lęku, obawy zasłonięte i wtedy serce nasze już nie reaguje, mówimy na to. No bo sami pozwoliliśmy na to, żeby to serce, które wcześniej normalnie reagowało i cieszyło się, jaki wspaniały Pan, jaki cudowny doradca, żeby ono zostało po prostu zamknięte oczy jemu zostały. I żeby już nie patrzeć na króla, nie widzieć Jezusa, tylko widzieć swoje, no ja mam tu udrękę, ja mam tam kłopot, ja mam to, ja mam tamto, no to nie jest to, o czym, to nie są te zdroje. To nie jest to miejsce, z którego tryska miłość, radość, pokój, zadowolenie, wdzięczność. A więc pomyślmy, jeżeli chcemy widzieć, kiedy jedziemy samochodem, kiedy chcemy widzieć, kiedy widzimy coś, co podoba nam się, tym bardziej chcemy widzieć Chrystusa i wszystko, co On uczynił dla nas. Chcemy widzieć Pana, przyszli Grecy, chcemy widzieć Jezusa. Jezus mówi, oto przyszedł czas, ludzie chcą mnie widzieć. I Jezus chce, żebyśmy na Niego patrzyli. Nie pozwól sobie na to, żeby stracić wdzięczność za cokolwiek On dla ciebie uczynił. Wszystko jest dla ciebie dane, żebyś się tym radował czy radowała. Nie możesz zachowywać się w ten sposób, jakby Jezus nie dał ci wystarczająco dużo. Jakby On nie był wystarczająco zwycięski. Jakby Jemu coś zabrakło, żeby cię uczynić szczęśliwym czy szczęśliwą. To nie możesz być jak ta narzeczona, która stale ma problem. A narzeczony, co by jej nie dał, to ona i tak ma problem, bo to jest za mało, albo nie takie, albo coś tam. Taka narzeczona, to lepiej nie brać takiej żony, z której cały czas jest za mało czegoś tam. Ale kiedy Jezus daje nam wszystko, to już nie można nic więcej dać. To jest najcenniejsze. Cokolwiek On dla nas uczynił, to jest drogocenne. Paweł mówi, uznał za śmierć wszystko, co sam osiągnął bez Chrystusa, aby przyjąć to, co Jezus osiągnął dla niego. Raduj się Panu. Jeżeli Jezus mówi, czy znajdę wiarę na ziemi, kiedy wrócę, to pamiętaj, nie pozwól sobie na to, żeby nie dziękować Panu za to, co On dla ciebie uczynił. Nie pozwól sobie, bo jeden dzień bez dziękczynienia, drugi dzień bez dziękczynienia. Paweł napisał, zawsze za wszystko dziękujcie Panu. Trzeci dzień bez dziękczynienia, czwarty zobaczysz, jak twoje serce będzie się zamykać i coraz mniej będziesz doznawać, kim jest dla ciebie Chrystus. A coraz więcej uciążeń, obciążeń, kłopotów i różnych rzeczy. Bo tak się dzieje, kiedy nie widzisz Pana. Od razu wszystko dzieje się gorzej, 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 tylko gorzej. Nic więcej. A potem mówisz, no i nie mam radości, to też jest na pewno źle. Możemy kosztować z tego i cenić to sobie. Także nie pozwól sobie na to. Naucz się dziękować Bogu. Dziękuj Bogu od rana. Dziękuj, bo nikogo takiego nie ma, co by nam dał tyle, co dał nam Bóg. Dziękuj Panu za to źródło wiecznie tryskające, które czyni cię człowiekiem, który zawsze ma dostęp do tego, żeby być szczęśliwym, szczęśliwą. Wstaniesz jak ptak na poranek, żeby śpiewać Bogu i chwalić Go, bo będziesz doceniać, co On dla ciebie uczynił. Nie bądźmy jak dzieci, które jedzą, ubierają się w różne rzeczy i cały czas mają pretensje do rodziców o coś tam, że czegoś nie mają, co one myślą, że mieć powinny, bo inne dzieci to mają. Raduj się w Panu z tego, co On ci daje. Każdego dnia, każdej chwili. Nigdy nie pozwól sobie na to, żeby diabeł wygrał i żeby cię zdusił i żebyś zaczął chodzić i narzekać na to. A tego nie mam, a tamtego nie mam. Dary też przychodzą do serca otwartego i zadowolonego. Bóg nie daje swoich darów tak sobie. On daje to do tego, który jest wdzięcznego, otwartego serca, bo taki człowiek będzie korzystał z tych Bożych darów prawidłowo. To są dary duchowe, a więc one oparte są na uwierzeniu, na wierze, patrzenia na Chrystusa Jezusa. Skoro Pan zapisał to, jak czytamy w liście do Efezjan, może przeczytajmy to sobie, ten 4 wiersz 1 rozdziału. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nagani przed obliczem Jego w miłości, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Później Paweł od 15 wiersza mówi, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości, objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przymożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Więc mamy chwałę za chwałą, chwałę za chwałą. I musimy to zrozumieć. Kto nie czci Boga, temu Bóg nie da się poznać. Kto mnie uwielbi, temu objawię drogę swoją, mówi Bóg. Oddajmy Bogu chwałę, jak mu się należy. Nie zamykajmy serc przed Bogiem, bo godzien jest Bóg chwały. Nie może to być serca zamkniętego, bo to nie będzie coś, co Bogu się należy naprawdę. Musi to być serca otwartego, serca, które chce podziwiać Boga za to, co On dla ciebie i dla mnie uczynił. Dał nam Syna. Tak nas umiłował, że dał nam Syna, aby nie było między nami nieszczęśliwych ludzi. Dał nam Syna, żeby uczynił nas szczęśliwymi ludźmi. Dał nam Syna, abyśmy mogli rozpoznać wspaniałość Jego chwały, tego Syna, który zawsze czcił i wielbił Ojca za to, jak wspaniały jest Ojciec. Ojcze, ja Cię uwielbiam za to, że Ty objawiłeś to prostaczkom i dałeś tym prostym ludziom zrozumieć Ewangelię, przesłanie. I że oni zaczęli się radować, cieszyć. Jakież to szczęście, kiedy możesz wiedzieć, że On spłacił wszystkie Twoje długi, żebyśmy mogli chodzić w społeczności z Bogiem. A ci, którzy mają społeczność z Bogiem, chodzą w światłości, a krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. A więc znowuż powód do radości, powód do wdzięczności, powód do zadowolenia. Chwała Bogu za wiarę, która sięga wszystkiego tego, czym Bóg nas obdarzył w Jezusie Chrystusie, wiarę dzieci Bożych, które patrząc na Boga i na Jego działanie, doświadczają tego zadowolenia, wdzięczności. Nie badaj swoich emocji, zbadaj swoją wiarę. Zobacz, czy wierzysz Bogu w to, co On dla ciebie uczynił w Chrystusie Jezusie. O człowiek, ale ja nie jestem zadowolony. Jak nie będziesz wierzyć w to, co On ci dał w Chrystusie, to jak masz być zadowolony? To chcesz mieć radość bez wiary, która patrzy na Jezusa? No i chodzi człowiek, ale ja nie mam radości. No to patrz na Jezusa, to będziesz mieć radość. Bo zobacz, jaki On jest wspaniały. Siedzi na tronie chwały i dalej wstawia się za tobą. Abyś Ty żył, abyś Ty żyła, abyśmy obfitowali, aby chwała była, rozjaśnione oblicza, zadowoleni ludzie, którzy wiedzą, jeśli Pan ze mną, to któż przeciwko mnie. To jest piękno chwały, której potrzebujemy. Nawet Mojżesz, kiedy spotykał się z Bogiem, to kiedy wychodził, twarz Jego jaśniała. Chociaż to był jeszcze zakon, a nie sam Chrystus Jezus. Ale kiedy przyszedł Pan, to On jest końcem zakonu, aby wszystko, co jest, dane nam było w Chrystusie Jezusie, abyśmy nowe życie prowadzili. A więc dziękujmy Panu za wszystko. Dziękujmy Mu za to, co rozumiemy, o czym wiemy, że dla nas uczynił. Dziękujmy Mu za Jego miłość, za Jego dobroć, że do końca nas umiłował, że tak ochotnie dla mnie i dla Ciebie gotów był usunąć te wszystkie nasze złe rzeczy, aby dać nam zbawienie, radość, czystość chodzenia z Bogiem, czyste serce, czyste oczy, to wszystko jest w Chrystusie Jezusie. Ale jest jedna rzecz pewna, jeżeli tylko uda się wrogowi oddzielić nas od dziękczynienia, mi nie chodzi o dziękczynienie dla samego dziękczynienia, chodzi mi o dziękczynienie z powodu widzenia tego, co Słowo Boże mówi o Panu Jezusie Chrystusie, jako uznanie tego jako prawda, która jest rzeczywistością. Paweł się modlił, aby oni mogli zobaczyć, aby oni mogli i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Więc niech Bóg oświeca oczy serca naszego, abyśmy rozpowiadali, co Bóg dla ciebie i dla mnie uczynił. Abyśmy śpiewali Bogu zadowoleni, że On to dla nas uczynił. Aby to było dla nas pewniejszym niż to, co widzą nasze cielesne oczy. Że Bóg dla nas to uczynił po to, żebyśmy mogli być szczęśliwymi ludźmi. On nie chce mieć nieszczęśliwych ludzi. On chce mieć szczęśliwych w Chrystusie. Dlatego w tych zdrojach jest szczęście, jest radość, jest zadowolenie. Nawet gdy cierpimy, to jednakże mamy radość, że cierpienie się skończy i spotkamy się z Panem, który cierpiał za nas. Nawet w cierpieniu mamy to zadowolenie, że to nie będzie bez końca, że skończy się ono i będziemy z Panem. Zawsze szczęśliwi, zawsze zadowoleni, zawsze wdzięczni Bogu. Pamiętaj, praktykuj to, czytaj, czytając Biblię. Jeżeli wiesz, że to jest prawda zapisana, to dziękuj za tą prawdę Bogu. Naucz się dziękować Bogu, a nie myśleć sobie, że bez dziękczynienia Bogu można być szczęśliwym człowiekiem. A dziękuj Mu za to, co jest zapisane w Biblii, bo to jest testament dla ciebie i dla mnie dany, w którym jest zapisane wszystko, co Bóg dał nam w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Czytaj to jako księgę, która mówi ci o bogactwie w Chrystusie, o hojności Boga wobec ciebie, abyś ty mógł też być hojny wobec innych, abyś mógł być, czy mogła być otwartymi ludźmi. Niech Bóg pomoże nam nigdy nie być zamkniętymi ludźmi, którzy zamknęli się gdzieś w sobie i jakby no nie potrafią dać się podnieść wyżej Bogu, żebyśmy spojrzeli na wiele rzeczy inaczej, jako na coś, co jest tylko przejściem pośród tych wszystkich ziemskich wydarzeń, a tak naprawdę to dopiero to, co Bóg przygotował dla nas, to jest to, co mam w sercu swoim. Oni mówili, że nie mają ojczyzny tutaj na ziemi. Ich ojczyzna jest w niebie i to samo my twierdzimy. Nasza ojczyzna jest w niebie. Ojczyzna to jest miejsce urodzenia. Dla nas jako Polaków ojczyzną była Polska, bo w Polsce się urodziliśmy. Dla Niemca Niemcy, dla Duńczyka Dania, dla Żyda Izrael. A więc jeżeli urodziliśmy się tu z góry, to nasza ojczyzna dzisiaj jest w górze, tam gdzie jest miejsce wiecznej chwały. Idziemy tam, aby spotkać się z Bogiem. Ćwiczmy i dziękujmy Bogu za to, co otrzymaliśmy. Używajmy to zgodnie z Bożym zamysłem. Niech zmartwychwstanie naszego Króla będzie dla nas wielką radością. Miejsce na tronie chwały niech będzie radością. Cokolwiek czynimy, czyńmy z powodu Jezusa. Radujmy się zawsze, zawsze. Wszystkie Jego zdroje. Pan Jezus mówi, będą tryskać w Tobie. To się stanie źródłem wód tryskających ku żywotowi Twemu wiecznemu. To źródło, to Ojciec, Syn, woda to Duch Święty. I kiedy Duch Święty nas napełnia, to właśnie po to, żeby uwielbiać Jezusa Chrystusa. Żyjmy, obfitujmy. Nie pozwólmy się dać stłamsić wrogowi. Nie pozwólmy najpierw, żeby on spowodował, że odwróci nasze oczy od Chrystusa, a potem będzie nas potępiał, że nie umiemy się cieszyć Chrystusem. Odwróćmy oczy od wszystkiego, co diabeł chce nam pokazywać. Skierujmy je na Pana. Tam jest miejsce naszej wspaniałej radości. Kto patrzy na Chrystusa, ten jest szczęśliwym człowiekiem, bo widzisz kogoś, kto naprawdę Cię kocha, kogoś, kto jest Ci bliski. Niech Bóg pomoże, by serca nasze patrzyły na Pana, byśmy mieli serca widzące, patrzące na Pana. Oby otworzyły się serca nasze, otwarte zawsze były, jak Paweł się też modli w tym liście do Efezjan. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocy utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I może nieraz dziecko Boże krępuje się, żeby wydać siebie ten okrzyk zadowolenia. Może jesteś jak dziecko, któremu ten, który odbiera poród, w końcu musi dać klapa, żeby w końcu dało głos, który powinno dać głos, bo to jest głos życia. Może tłumisz sobie ten głos wdzięczności, bo myślisz sobie, jak mógłbym, czy jak mogłabym, a właśnie wydaj ten głos, bo ci Bóg będzie musiał klapsa dać, żebyś w końcu zaczął chwalić Boga, albo żeby Go uwielbiać i czcić Go, bo kogo Bóg miłuje, też Go też karci, smaga. Nie może być tak, że dzieci Boże zamkną się, nie może być tak. Dzieci Boże mają wiele do powiedzenia, dlatego że patrzymy na tego, który jest naszym życiem i postrzegamy go jako zbawienie, jako prawdziwe życie, jako prawdziwe pojednanie z Ojcem, jako wszystko we wszystkim. I nie jest to dla nas obojętne, że żyjemy jako chrześcijanie, a nie patrzymy na Chrystusa i nie czerpiemy z Niego i to łaskę za łaską. Nie jest dla nas to obojętne, bo musi to skutkować tym, że chociaż człowiek został urodzony, jednakże żyje jakby nie miał tego, co ma w sumie. A cały czas to mamy. Cały czas mamy dostęp do tronu Boga przez Jezusa Chrystusa. Swobodny dostęp przez oczyszczenia Jego krwią. A więc krew Jezusa daje nam zwycięstwo nad diabłem. A oni pokonali go przez świadectwo życia swego i przez krew Chrystusa. Zwyciężyliśmy wroga, aby dalej biec. Nie pozwól sobie na to, jeszcze raz mówię, żebyś tracił czy traciła dni na chodzenie w jakichś smutkach. Raduj się w Panu, dziękuj Mu za to. On Ci wiele przyjemności będzie sprawiać myślami, które będą wspaniałymi myślami, które będą miały w sobie cechę nowego życia i które będą Tobie te sprawiać radość, bo będziesz doznawać, że żyjesz. Po prostu żyjesz dzięki Bogu, że Twoje życie nabrało sensu i stało się życiem wiecznym, życiem bez końca. Ci, którzy w Panu umierają, żyć będą, nie zakończą swojej wędrówki końcem bez Boga gdzieś tam w prochu leżąc, już bez powstania, lecz choćby umarli, staną i będą z Bogiem całą wieczność cieszyć się. Pamiętaj, ćwicz się w pobożności, to jest bardzo ważne. Człowiek, który się nie ćwiczy, po pewnym czasie traci siłę, żeby żyć i zwyciężać. Gubi wartości i już ciężko mu później zrobić coś dobrego. Ciężko się radować. Zwróćcie uwagę, ciężko być zadowolonym. Łatwiej być niezadowolonym, łatwiej być coś, bo człowiek nie ćwiczy się w tym, co jest prawdziwe. Ćwicz się w tym. Nie pozwól, żeby poranek sprawił, że wstaniesz i myślisz sobie, a co ja mogę Bogu powiedzieć? Nie pozwól na to, bo to jest bardzo złe. Masz wiele do powiedzenia Bogu o tym, co On dla ciebie uczynił. Przecież oni zawsze dziękowali Bogu za to, co On dla nich uczynił. Psalmiści dziękowali, czy modlili się, mówili, Boże, Ty sprawiłeś to, Ty sprawiłeś to, Ty sprawiłeś to. Niech Bóg pomoże i napełnia nas swoim duchem, abyśmy w Duchu Bożym zebrali te Boże prawdy i mogli uwielbiać Boga i Bożego Syna poprzez to, co dla nas zostało uczynione przez Ojca i Syna, w jaki sposób upomniał się Ojciec o mnie i o Ciebie i dlaczego możemy rano, obudziwszy się, powiedzieć Ojcze, który jesteś w niebie. Dlaczego możemy wypowiadać tak potężne słowa? Dlatego, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa pozwala nam doznawać, że jesteśmy dziećmi Boga Wszechmogącego i dlatego też nie zależy nam na tym, żeby wstać, aby iść grzeszyć. Zależy nam na tym, żeby wstać, aby żyć z Bogiem w społeczności przez cały dzień, aż zaśniemy, a potem, jeśli Bóg da nam się obudzić, znowuż kolejny dzień spędzić z Bogiem dla Bożej chwały. Amen.